Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 20 kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Poczucie humoru świadczy o inteligencji i duchowej wolności, powiedział Benedykt XVI nad trumną kardynała Szpidlika. Od relacji z mszy pogrzebowej rozpoczniemy nasz program. Rzecznik prasowy Watykanu podsumuje papieską podróż na Maltę i spotkanie z ofiarami pedofilii. Ksiądz Józef Augustyn powie o sztuce modlitwy, temacie najnowszego numeru Życia Duchowego. Na zakończenie audycja księdza Starowiejskiego o kapłaństwie w myśli ojców Kościoła. Zapraszamy.
Upatrzność doprowadziła do spotkania kardynała Szpidlika i Jana Pawła II, aby dzięki ich współpracy Kościół nauczył się, jak mówił papież Słowianin, w pełni oddychać obu płucami. Tymi słowami Benedykt XVI pożegnał dziś w Bazylice Watykańskiej zmarłego w piątek kardynała Tomasza Szpidlika. Mszę w jego intencji odprawił dziekan kolegium kardynalskiego kardynał Angelo Sodano. Na zakończenie liturgii do bazyliki zszedł Benedykt XVI, który modlił się przed trumną czeskiego jezuity i profesora teologii wschodniej, a następnie wygłosił homilię. Na jej początku przytoczył jedne z ostatnich słów, które kardynał Szpidlik wypowiedział przed śmiercią.
Przez całe życie szukałem oblicza Chrystusa, a teraz jestem szczęśliwy i spokojny, ponieważ odchodzę, aby je zobaczyć. Ta wspaniała myśl, tak prosta, niemal dziecięca w swej formule, a przecież głęboka i prawdziwa, koresponduje z wolą Jezusa. Chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Myślę, że wielcy ludzie wiary mają szczególny dar widzenia tej prawdy i dzięki temu są również w stanie przetrzymać ciężkie doświadczenia, tak jak ojciec Tomasz Szpidlik, nie tracąc ufności. Co więcej, z żywym poczuciem humoru, który niewątpliwie świadczy o ich inteligencji, jak i o wewnętrznej wolności. Pod tym względem kardynał Szpidlik był bardzo podobny do czcigodnego sługi Bożego Jana Pawła II. Obaj lubili żarty i dowcipy, choć ich osobiste doświadczenia z młodości były bardzo trudne i pod pewnymi względami podobne.
Benedykt XVI nawiązał też do kardynalskiego zawołania czeskiego jezuity ex toto corde, z całego serca. W duchowości wschodniej, przypomniał papież, serce jest miejscem modlitwy, spotkania człowieka z Bogiem, a także z innymi ludźmi oraz ze światem. W tym symbolu serca spotykają się wschód i zachód, nie w sensie dewocyjnym, lecz głęboko chrystologicznym. Papież zauważył, że dodatkowym wyjaśnieniem tego hasła są greckie słowa wpisane w herb kardynała Szpidlika, a mianowicie phos zoe, światło i życie, które są imionami Boga.
Kardynał Tomasz Szpidlik zmarł w Rzymie w ubiegły piątek w wieku 90 lat. Od 1955 roku był profesorem papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Uchodził za jednego z największych znawców chrześcijańskiego wschodu. Przyczynił się również do zbliżenia z Kościołem prawosławnym, zwłaszcza w Rosji. W 2003 roku Jan Paweł II mianował go kardynałem. Tomasz Szpidlik zostanie pochowany w Sanktuarium Apostołów Słowian w Welechradzie na Morawach. Jutro jego ciało zostanie przewiezione do Czech. Do czasu pogrzebu jego trumna będzie wystawiona w katedrze w Ołomuńcu. Dwóch amerykańskich biskupów polskiego pochodzenia awansowało w tamtejszej hierarchii kościelnej. Pierwszym z nich jest 59-letni biskup Tomasz Łęcki, kierujący dotychczas diecezją Orlando na Florydzie. Decyzją Ojca Świętego został on metropolitą Miami, gdzie zastąpi arcybiskupa Johna Favolorę, który złożył wcześniejszą rezygnację z tej funkcji. Arcybiskup Łęcki kierował w episkopacie USA komisjami do spraw migracji oraz polityki międzynarodowej.
Drugim z awansowanych hierarchów jest 57-letni biskup Tomasz Paprocki. Dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji chicagowskiej, odpowiedzialny za duszpasterstwo licznej tam Polonii, będzie odtąd ordynariuszem diecezji Springfield w stanie Illinois, która pozostawała do tej pory bez pasterza. Biskup Paprocki kieruje w episkopacie USA komisją prawno-administracyjną.
Ponad połowa mieszkańców Malty wzięła udział w spotkaniach z Benedyktem XVI w czasie jego podróży apostolskiej. Na sukces papieskiej wizyty na tej śródziemnomorskiej wyspie wpłynęła głęboka i wielowiekowa tradycja chrześcijańska. W ten sposób 14. zagraniczną podróż Ojca Świętego podsumował watykański rzecznik ksiądz Federico Lombardi.
Ma certamente un bilancio estremamente positivo, direi anche superiore alla
attesa. Z pewnością bilans podróży jest bardzo pozytywny. Powiedziałbym nawet więcej, przerósł ono oczekiwania samych organizatorów. Wpłynęły na to ciepłe przyjęcie, spontaniczność osób zgromadzonych na ulicach, ich wyraźna radość i zdyscyplinowanie, a także poprawność w okazywaniu entuzjazmu. Wszystko to razem bardzo mnie uderzyło. W ciągu zaledwie 2 dni prawie 200 tysięcy osób miało okazję zobaczyć papieża. Atmosfera spotkań była niesłychanie pozytywna i pogodna. Powiedziałbym, że przyczyniły się do tego chrześcijańskie korzenie tego ludu, jego głęboka tradycja katolicka, którą Maltańczycy manifestują w sposób bardzo spontaniczny. I tak było dosłownie. Przyjęcie zgotowane na Malcie było serdeczne, zdecydowanie pozytywne i otwarte na przesłanie papieża.
Positiva e disponibile a ricevere il messaggio del Papa.
Co zawierało to przesłanie?
Il Papa ha invitato a riconoscere la grandezza del dono ricevuto attraverso San Paolo.
Papież wezwał Maltańczyków, aby zdali sobie sprawę z wielkości daru, jaki otrzymali za pośrednictwem świętego Pawła. Chodzi o to, by pozostał on żywy i nadal wydawał owoce. Poza tym Benedykt XVI przypomniał, że Malta, która znajduje się w centrum basenu Morza Śródziemnego, na skrzyżowaniu kultur i narodów, ma swoją szczególną misję. Polega ona na spotkaniu, dialogu i twórczym przenikaniu się elementów pochodzących z różnych kultur i tradycji. Pojawił się również temat migracji, jak przyjmować migrantów, którzy przedzierają się przez Morze Śródziemne, a także kwestia dialogu z ludami, które żyją w basenie tego wielkiego morza. Wszystko w pozytywnej perspektywie i z wiernością w stosunku do przyszłości.
Papież spotkał się również z ofiarami nadużyć. Jak przebiegało to spotkanie?
L'incontro è stato molto semplice e direi è un messaggio nel modo stesso in cui avviene.
Spotkanie to było bardzo proste i myślę, że sama jego formuła była już przesłaniem. Spotkanie zatem bardzo dyskretne, dalekie od hałasu mediów, bez rozgłosu. Rozpoczęło się od krótkiej modlitwy. Następnie papież wsłuchiwał się w to, co te osoby chciały mu powiedzieć, to, co nosiły w swoim sercu i z czym chciały się zwierzyć papieżowi jako duszpasterzowi i ojcu. Benedykt XVI reagował z wielką prostotą, spontanicznie, zaangażowaniem, z bólem, w duchu modlitwy dodawał otuchy i nadziei. Ważne, że w czasie tego spotkania każdy z obecnych mógł zabrać głos i usłyszeć odpowiedź papieża. Miało ono sprzyjać zagojeniu głębokich ran. Dlatego potrzebne było takie właśnie wsłuchanie się i głęboki dialog, o wiele bardziej niż głośne przesłanie. Na zakończenie znów była modlitwa i błogosławieństwo. Świadectwa uczestników tego spotkania, którzy potem z własnej woli dzielili się swymi doświadczeniami, są bardzo pozytywne. Ja też byłem tam obecny i czułem, że spotkaniu towarzyszyło głębokie wzruszenie, głęboka i pogodna atmosfera. Miało ono uzdrawiający i pojednawczy charakter.
Mówił ksiądz Federico Lombardi, rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej. Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Wiosenny numer życia duchowego poświęcony jest sztuce modlitwy. Codzienna, regularna modlitwa to rzeczywiście ważna życiowa umiejętność, prawdziwa sztuka. Jak mówi Ewagriusz z Pontu, każdy trud, którego podejmuje się człowiek religijny, choćby znoszony był długo, kończy się wytchnieniem. Natomiast modlitwa ma to do siebie, mówi autor De Oratione o modlitwie, że wymaga walki i wysiłku, aż do ostatniego tchnienia, to znaczy do śmierci. Autentyczność życia duchowego wyraża się w nieustannym doskonaleniu sztuki modlitwy. Polecamy naszym czytelnikom dwa znakomite teksty na temat sztuki modlitwy. Są one opisem osobistego doświadczenia, stąd też mają walor świadectwa. Pierwszy to artykuł Piotra Słapka „Tylko miłość i prosta ufność” oraz drugi Lucyny Słup „Modlitwa ludzi zabieganych”. Ojciec Dariusz Kowalczyk w artykule „Modlitwy niewysłuchane” podejmuje problem naszego rozczarowania na modlitwie wynikającego z wrażenia, że Bóg nie przyjmuje naszych modlitw. W nawiązaniu zaś do roku kapłańskiego Bogdan Białek, redaktor naczelny miesięcznika „Charaktery”, zastanawia się, jakiego księdza potrzebują dzisiaj mężczyźni. W wiosennym numerze życia duchowego, w rozdziale „Rozmowy duchowe”, proponujemy wywiad z Siergiejem Wandałowskim, ukraińskim artystą, malarzem, pisarzem ikon pod tytułem „Ikony poradzieckiego człowieka”. W dziale świadectwa czeski ksiądz Stanisław Lekawy opowiada o swojej bolesnej drodze do kapłaństwa w okresie komunistycznych prześladowań. W numerze zamieszczamy także felietony w rozdziale „Słowo, obraz, czyn” oraz recenzje interesujących książek. W prezencie dla naszych czytelników w piątą rocznicę śmierci papieża Polaka do numeru dołączamy płytę z nagraniem skupienia rekolekcyjnego z rozważaniami pod tytułem „Śladami Jana Pawła II”.
Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach.
Audycja księdza Marka Starowiejskiego.
Przed mikrofonem autor.
Obowiązek głoszenia Słowa Bożego. Niniejszy tekst jest fragmentem kazania wielkiego apostoła Galii, świętego Cezarego z Avel, skierowanego do biskupów, którym przypomina m.in. wielkie znaczenie głoszenia wszystkim ludziom Słowa Bożego. Jeżeli wszyscy rozważymy dobrze i z troskliwością serca, stwierdzimy, że na barkach wszystkich biskupów spoczywa niezmierzony ciężar i ogromne niebezpieczeństwo. Nie jest to lekkie, co Pan specjalnie kapłanom głosi przez proroka. Krzycz na całe gardło i nie przestawaj. Podnoś głos Twój jak trąba. Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa, a także i to. Jeśli powiem bezbożnemu, z pewnością umrzesz, a Ty go nie upomnisz, aby go odwieść od jego bezbożnej drogi i ocalić mu życie, to bezbożny ów umrze z powodu grzechu swojego, natomiast ja Ciebie uczynię odpowiedzialnym za jego krew. Wreszcie, co mówi apostoł. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. Któż bowiem nie rozważy tego z ogromnym strachem? Jeśli ten we dnie i nocy przepowiada Słowo Boże narodom, aby siebie przed Bogiem uniewinnić, to co będzie z nami, jeżeli albo z trudem, albo tylko w długich odstępach czasu odżywiamy duchową strawę trzodę nam powierzoną i zaniedbujemy podawania soli nauki owieczkom pańskim? Rozważmy starannie, kochani, co wam przypominam. Wiecie bowiem doskonale, że są 2 rodzaje jałmużny. Pierwszy – dać głodnemu chleba, drugi zaś posłużyć niewiedzącemu wiedzą. Jeśli obfitujesz w coś, czym mógłbyś okazać pomoc ciała, Bogu niech będą dzięki. Jeśli nie masz tym ciała nakarmić, wzmocnij duszę Słowem Bożym. Najbardziej odpowiada jednak kapłanowi udzielanie jałmużny duchowej, czyli pokarmu nauki. Jeśli kapłan oddany całkowicie nauczaniu nie będzie miał z czego udzielić pokarmu cielesnego, udzieli go człowiek świecki, przekaże go nawet poganin, da go Żyd i każdy inny da to, czego nie może dać kapłan. Jeżeli natomiast kapłan nie udzieli nauki, świecki człowiek, choćby ją nawet posiadał, nie odważy się jej przekazywać. Ja zatem, mimo że jestem biednym grzesznikiem, zaniedbanym, ośmielam się jednak w swojej małości być dla wszystkich biskupów powęczycielem tego, że jeżeli będą ustawicznie oddani z miłości do nauki, czytaniu i modlitwie, wówczas nigdy nie zabraknie im zasobów, z których udzielaliby materialnych jałmużn zgodnie z tym, co Pan przyrzeka w Ewangelii. Starajcie się naprzód o Królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Niech więc każdy rozdaje rzeczy duchowe, a zobaczy, czy może mu kiedykolwiek zabraknie potrzebnych rzeczy ziemskich. Jako ostatniej instancji trzymajmy się Chrystusa Pana. Sam bowiem przyrzekł to, co wyżej przytoczyłem. Starajcie się naprzód o Królestwo Boże i tak dalej. Jeśli ktoś się wyróżnia majątkiem i wiedzą, dzięki którym może rozdawać obie jałmużny, Bogu dzięki. Jeśli zaś jest ktoś mniej bogaty, to wystarczy mu samo rozdawanie jałmużny duszom, czyli nauki duchowej. Nie wiem, czy jest taki biskup, kapłan lub diakon, który nie mógłby na te tematy i wiele im podobnych mówić w kościele i napominać na każdym miejscu. Niepotrzebna jest tam ani wymowa, ani dobra pamięć, gdzie, jak wiemy, potrzeba prostego upomnienia, krok za krokiem, zdanie za zdaniem. Jeżeli nam ktoś ukradnie rzecz materialną, usiłujemy znaleźć najlepszych sędziów o najwyższym autorytecie, wyszkolonych adwokatów, aby dobro materialne móc odzyskać od złodzieja. Tymczasem twierdzimy, że nie potrafimy upomnieć najprostszego naszego ludu zwyczajnymi słowami. Dlaczego krzyczymy w obronie ziemi? Ponieważ miłujemy ziemię. Dlaczego nie krzyczymy w kościele? Nie mam odwagi, lecz prawda pobudza mnie, abym nie milczał. Nie krzyczymy w kościołach dlatego, ponieważ duchowo nie kochamy ludu nam powierzonego. Stąd boję się, żebyśmy nie krzyczeli beznadziejnie podczas czekającej nas przyszłej kary, skoro obecnie nie możemy owocnie krzyczeć w kościołach. Lecz ktoś powie, brak mi pamięci i nie mam wymowy do głoszenia Słowa Bożego. Boję się, pobożni mężowie, że ta wymówka nie będzie mogła nas wybronić w dniu straszliwego sądu. Wiemy bowiem doskonale, że Pan nasz wybrał do głoszenia Słowa Bożego nie uczonych czy retorów, lecz rybaków bez wykształcenia, oczywiście ubogich i niskiego pochodzenia. A więc, jeżeli jakiś kapłan posiadałby piękną i wylewną wymowę świecką, byłoby rzeczą zupełnie niestosowną, jeśli by tak chciał w kościele mówić, a przez to jego kazania nie mogłyby trafiać, jak powinno, do całej pańskiej owczarni, lecz zaledwie do nielicznych wykształconych. I dlatego, moi wybitni mężowie, powinni przemawiać kapłani do wiernych prostą i powszechną wymową, którą mógłby zrozumieć cały lud, wypełniając powinność, o której mówi apostoł: stałem się wszystkim dla wszystkich, aby wszystkich pozyskać. Oraz zgodnie ze świętą i zbawienną radą błogosławionego Hieronima, która brzmi: kazanie głoszone przez kapłana raczej powinno wywołać skruchę niż poklask.
Była to audycja
Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach
w opracowaniu księdza Marka Starowiejskiego.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.